czas na porady ekologa na naszej antenie. Dzisiaj pragniemy podjąć temat biologii i zwyczajów lęgowych bielika. Ten temat podejmowaliśmy już kiedyś, 2 tygodnie temu. Chcemy kontynuować ten temat. I naszym gościem w studiu, to jest, który łączy się dzięki telefonii, jest pan Marian Szymkiewicz, pan kierownik Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ten temat już kiedyś został poruszony, ale niestety zabrakło czasu, żeby kontynuować go, dlatego dzisiaj podejmujemy go znowu. Biologia i zwyczaje lęgowe bielika. Gdzie znajdują się takie gniazda, powiedzmy, tych bielików?
Tak, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o sytuacji bielika, o zaniku populacji w wyniku prześladowań, potem odrodzeniu się, ochronie, głównych zagrożeniach. A dzisiaj trochę o jego zwyczajach lęgowych są bardzo, bardzo interesujące. No, bielik jest generalnie ptakiem leśnym. Taki.
Czyli możemy go znaleźć w lasach, tak? Czy nie
tak,
tylko?
Ale to się już powoli zmienia. Oczywiście lęgowe ptaki u nas potrzebują drzew. Takie najlepsze warunki są w lasach. Taki idealny biotop to są starodrzewia sosnowe lub bukowe w sąsiedztwie rozległych zbiorników wodnych, w dolinach rzecznych, tam gdzie są duże rozlewiska. Takimi przykładami u nas typowymi to jest między innymi Pomorze Zachodnie, Zalew Szczeciński, Dolna Odra, następnie nadmorskie jeziora. No i oczywiście region Warmii i Mazur, czyli rozległe jeziora otoczone starymi drzewostanami. Tak jak mówię, bardzo lubi drzewostany sosnowe w zachodniej Polsce, czy też tutaj u nas też kończą się już w części regionu drzewostany bukowe. Zasięg buka bardzo lubi też buki. Te dwa środowiska dają bielikowi jego przestrzeń życiową, to znaczy las, odpowiednio stary drzewostan, gwarantuje możliwość znalezienia odpowiedniego drzewa, na którym bieliki mogą posadowić swoje gniazdo. Ponieważ są to ptaki osiadłe, dorosłe ptaki są ptakami osiadłymi. Przez cały rok przebywają w tej samej okolicy, no chyba, że zdarzy się wyjątkowo sroga zima i trzeba będzie szukać pokarmu gdzieś troszkę dalej, ale to w naszej strefie praktycznie już teraz nie ma większego znaczenia, zimy są dość łagodne. A bieliki częściowo też zmieniają obyczaje, ponieważ no.
No właśnie, panie kierowniku, chcemy o tych obyczajach dzisiaj porozmawiać. Niestety, to znaczy, nie wiem, czy niestety, czy stety, kiedy oglądamy telewizję i oglądamy właśnie te filmy o ptakach, o zwierzętach, to bardzo zachwycamy się tym, że rzeczywiście mają pewien styl życia, pewien styl zachowania. Teraz na antenie Radia Maryja chcemy sobie to wszystko tak wyobrazić, przedstawić dzięki też i gościnności pana i wiedzy i doświadczeniu, jakie pan ma. I o jakich zwyczajach, jeśli mówimy w ogóle o bielikach, to o jakich zwyczajach możemy tutaj mówić? Czym te ptaki się różnią na przykład od innych od?
Parę takich cech. O jednej właśnie zacząłem mówić. Dorosłe ptaki są ptakami osiadłymi. To już determinuje wiele innych zachowań, sposobów występowania. To znaczy przez cały rok przebywają w swoich rewirach lęgowych. Co najwyżej zimą, kiedy jak już wspomniałem, jest silny mróz, wszystko zamarza, poszukują żerowisk, wtedy mogą się nieznacznie troszkę dalej przesuwać. Tak.
Mhm. Ale w zasadzie to są takie, jak my tutaj określamy w takim duchowym planie odnośnie zakonników, którzy mają stałe miejsce w jednym miejscu, całe życie tak. Służą Bogu, stabilitas tak. Locis. Czyli tutaj też i bieliki też mają takie swoje stałe miejsce.
Mówię, tak, oczywiście mówię tutaj o ptakach dorosłych. Może będzie jeszcze kiedyś okazja porozmawiać o tym, jak postępują młode bieliki. Młode
no właśnie, to młode bardziej... bieliki są tutaj migrantami?
Tak, młode bieliki są bardziej ruchliwe, przesuwają się na duże odległości, ale dziś już o tym nie będę mówił. Są
czyli globalizacja
ciekawe.
Też dotyka też bielików, z tego wynika, tak?
Tak, są nowe, bardzo ciekawe wyniki materiałów i uzyskane przez ornitologów z naszych sąsiadów, ale także dzięki znakowaniu barwnemu i telemetrii satelitarnej mamy niezwykle interesujące materiały o tym, co porabiają młode bieliki, które przyszły na świat i zostały oznakowane w Polsce. Ale dzisiaj sobie dzisiaj o tym nie będziemy mówili. Mówimy o tych zwyczajach dorosłych ptaków. Więc dorosłe są związane przez cały rok ze swoim rewirem gniazdowym. Gniazdo jest takim centrum rewiru i miejsce, gdzie samiec z samicą się spotyka. Mogą w ciągu dnia żerować oddzielnie, czasem żerują wspólnie, tak jak teraz mamy jeziora niezamarznięte. Ptaki mogą być wspólnie. Przepraszam, telefon tutaj zadzwonił.
Rozumiemy, nic, nie gniewamy się.
Natomiast w okolicy gniazda ptaki nocują, tam samiec z samicą się spotykają i gniazdo jest takim domem mniej więcej jak nasze mieszkanie. Oczywiście nie muszą...
No właśnie, jak sobie urządzają w mieszkaniu? Tutaj mieliśmy przed chwileczką audycję, mogę, chcę pomóc. Właśnie mówiliśmy o różnych meblach, lodówkach, innych rzeczach. Jak to wygląda u bielików?
Tak. To urządzanie mieszkania zaczyna się już jesienią, co nie jest oczywiście normalne u naszych ptaków. To się zdarza dość... To jest taka pewna osobliwość. Już jesienią ptaki w swoim rewirze rozpoczynają takie wstępne gody. Ma to miejsce w październiku, listopadzie. Potem w grudniu i styczniu, czyli tak o tej porze, one się nasilają, a taki okres apogeum tych godów ma miejsce w lutym. W tym czasie ptaki wysoko, zwłaszcza podczas słonecznej pogody.
Czyli zbliżamy się do tego okresu.
Tak, dość często się odzywają. W ogóle bieliki w porównaniu do wielu innych ptaków szponiastych odbywają, często i chętnie się odzywają w duecie, w czasie właśnie tych powietrznych akrobacji, gdzie krążą ze sobą, czasem taka para spina się, charakterystyczne dla bielików, szponami i robią takie właśnie przewroty, nad ziemią się rozszczepiają. Wszystko to wygląda bardzo widowiskowo. No i w końcu już o tej porze teraz też gniazdo jest w zasadzie do lęgów przygotowane, ozdobione zielonymi gałązkami, świeże gałęzie są dobudowane, najczęściej jest ono dobudowywane. Po wielu latach takiego użytkowania staje się ogromną
robią
konstrukcją.
Kapitalne remonty swoich gniazd.
Tak, niekiedy takie gniazdo bielika może mieć nawet 4 metry wysokości i ważyć ponad jedną tonę. Bardzo ważne jest też fakt, że bieliki, że ptaki mają z reguły w swoim rowirze 2-3, czasem nawet więcej takich rezerwowych gniazd, ale 1-2 to są takie, które są preferowane, jeśli nie ma żadnych przeszkód.
Czyli mają podobnie jak ludzie, gdzieś sobie wyskoczą na dacze, prawda?
Ze swojego głównego miejsca zamieszkania. Tak, czasem zamiennie są wykorzystywane, ale jeśli nie ma żadnych przeciwności, takich jak na przykład huragan, który drzewo z gniazdem zniszczy, albo po prostu gniazdo pod ciężarem, drzewo nie wytrzyma, czy konary nie wytrzymają, gniazdo spada, to jest ono przez wiele lat wykorzystywane i na przykład jednym z takich rekordów jest zanotowany właśnie u nas na Wyspie Wolin, gdzie na jednej sosen ptaki użytkowały gniazdo przez około 70 lat.
O proszę, to już chyba tam wieżowiec został wybudowany po tych wszystkich.
No ja z Mazur znam gniazdo o wysokości około 4 metrów, natomiast rewiry, w których ptaki przebywają czy gniazdują, niekoniecznie to same gniazdo, no to są często zajmowane przez dziesiątki lat. Pod warunkiem oczywiście, że huragan czy jakieś inne nieszczęście nie takiego rewiru nie zniszczy.
Czyli te architektoniczne konstrukcje Bielików są no dość chyba ciekawe, prawda?
Tak.
Panie kierowniku, teraz tak, ja tutaj troszeczkę będę przeszkadzał, ponieważ chcemy też zaprosić naszych słuchaczy do tego, żeby zadawali pytania. Być może będą, ale zanim dojdziemy do właśnie do naszych słuchaczy, chciałbym jeszcze, no ponieważ tak podglądając ptaki, tym bardziej teraz patrzymy na Bielika i mówimy o zwyczajach, to też takim ważnym zwyczajem na przykład dla nas ludzi jest stół, jest gościnność. W tej chwili na przykład mamy zwyczaje związane jeszcze z tradycją Bożego Narodzenia. Do 2 lutego obchodzimy opłatki, pewnego rodzaju właśnie takie, czym zastawiamy stół, czym się karmimy. A jak to wygląda u Bielików? Czym się one żywią? Jak się odżywiają? Mają swoją stołówkę w tym swoim pięknym pałacu, gnieździe?
Tak, Bieliki, no wiadomo, są drapieżnikami, są to ptaki szponiaste z ogromnym dziobem, potężnymi szponami. I główny pokarm
to mniejsze
jest bardzo
ptaszki.
Zróżnicowany regionalnie. To są trzy takie grupy. Pierwszą z nich to są ryby, które ptaki chwytają no, w bardzo interesujący sposób.
Nie zanurzając się w wodzie, tylko gdzieś tam
no, zanurzają się częściowo w wodzie, czasem nawet bardziej. Widziałem film, gdzie właśnie Bielik próbował wyciągnąć karpia i nie dał rady, więc płynął z nim w szponach do brzegu. Tak.
Ulubione gatunki. To wyglądało pewnie jakiś film horroru, prawda?
No tak, ale poradził sobie. Takie ulubione gatunki to jest między innymi szczupak, który dominuje w Skandynawii. U nas to są na stawach rybnych. No to są oczywiście, wiadomo, te gatunki, których jest najwięcej, karpie. Na jeziorach to są leszcze, ale też okonie. Drugą grupą, bardzo ważną grupą, która regionalnie może nawet przeważać, to są ptaki. Głównie to są ptaki wodno-błotne, czyli kaczki, perkozy, łyski.
No to nie takie malutkie ptaszki. Ja myślałem, że może jakieś wróbelki albo coś, a tutaj chodzi o taką grubszą.
Lista jest bardzo oczywiście długa w zależności od dostępności, bogactwa siedliska czy łowiska Bielików. I trzecią grupą bardzo ważną to jest padlina, która jest chętnie zjadana w okresie jesienno-zimowym, ale generalnie ssaki. Pomiędzy innymi są piżmaki, teraz ich prawie u nas nie ma, ale na przykład w Finlandii, gdzie prowadzono badania, tam piżmak dominował. Natomiast u nas Bieliki pełnią rolę w okresie jesienno-zimowym, czy zimy też, tak jak sępy na południu naszego kontynentu, czy w strefie tropikalnej, zjadają inne matce zwierzęta, czyli to są na przykład ofiary kolizji z pojazdami, z pociągami i różne inne przypadki. To są te miejsca tam, gdzie się poluje, zostają jakieś resztki, czy po wilkach, czy po jakichś nieszczęściach. Bieliki bardzo chętnie taki pokarm zjadają.
A jak polują? Jak zdobywają właśnie tą padlinę, czy w ogóle nawet...
No na przykład te polowania Bielików są bardzo widowiskowe. Jeśli na przykład polują na ptaki wodne, na łyski czy na perkozy, więc taka łyska z dużego stada, wybierają jednego osobnika, tam gdzie zaskoczą na wodzie. Ptak, jeśli jest z dala od pasa oczeretów, musi nurkować. No Bielik krąży nad nim bardzo szybkim lotem, no i
pikuje
tak,
później na swoje
tak,
ofiary.
Niestety jest coraz bardziej zmęczony. Łyska czy perkos jest coraz bardziej zmęczona, wynurza się, no i w końcu pada w szpony Bielika. Czasem polują tak w parze, wtedy łowy.
No właśnie, chciałem zadać pytanie, czy polują pojedynczo, czy raczej stadami? Czy...
No mogą polować pojedynczo, ale polują czasem też właśnie w parze. Tak jak u nas na Mazurach, bardzo chętnie odwiedzają w czerwcu kolonie kormoranów. I tam polują nie tylko na ptaki drapieżne, ale z gniazd porywają młode. To jest duża część tego pokarmu bielikowego w tym czasie. Niestety bieliki też zmieniają swoje obyczaje, coraz częściej polują na bociany i to jest taka sytuacja troszkę przykra. Polują i na dorosłe ptaki, ale też potrafią wybrać bociany z gniazda i to nie tylko bociany białe, ale także zdarza się, że i ofiarą padają i dorosłe bociany czarne i młode bociany czarne również. Także te łowy, ta lista jest bardzo długa. Widziałem zdjęcia z terenu Wielkopolski z gniazda bielika, gdzie między innymi były dwa koty. No trudno powiedzieć, czy zostały znalezione gdzieś na szosie, zabite przez pojazd, czy też
z jakiegoś gospodarstwa, które wyszły na spacer, zostały porwane.
Upolowane. Jeśli zostały upolowane, oczywiście kot, który zostanie gdzieś zaskoczony na otwartym rżysku, czy otwartej łące przez bielika, no nie ma specjalnie dużych szans. No, w ten sposób tu bieliki trochę też pomagają, ponieważ no, koty są te koty, które chodzą po polach, często nawet i po lasach, spotykamy koty w głębi kompleksów leśnych, no są dużymi szkodnikami. Naprawdę powodują sporo strat w lęgach ptasich, ale nie tylko. Także no, takie jest to zróżnicowanie.
Panie kierowniku, a kogo powinny się bać bieliki? Czy mają swoich jakichś takich silniejszych od siebie?
No u nas specjalnie...
Czy nie mają równych sobie?
U nas, jeśli chodzi o naturę, to bieliki nie mają. Nie mają tutaj wrogów naturalnych. Jedynym nieszczęściem to jest to, co tworzy człowiek, albo to, co pośrednio jest stworzone przez człowieka.
Czyli takim zagrożeniem jest człowiek i wszystko to, co...
Jego i wytwory, czy też skutki jego działalności. Między innymi zdarzają się, to już mówiłem 2 tygodnie temu, te przypadki trucia, kiedy nielegalnie postępują ludzie, wykładają, walczą z lisami.
Najczęściej
do tego miejsca mięsa najczęściej pierwsze są kruki, a bardzo często jeszcze wcześniej trafiają bieliki i wtedy giną.
A jakie są konsekwencje, jeśli ktoś tak na przykład zabije takiego bielika? Prawne?
No oczywiście, to są konsekwencje prawne. Jeśli zostanie to udowodnione, no to są kary. W tej chwili dokładnie nie wiem, ale to się odpowiada.
Ktoś sobie zestrzelił, bo chciał sobie, nie wiem, tam spreparować jakoś, wypchać sobie tak, żeby powiesić sobie w swoim...
Na szczęście takie przypadki trafiają się obecnie bardzo rzadko. No to jest wyjątkowa
głupota. Świadomość w społeczeństwie jest, że to kiedyś
było ich więcej, ale tutaj członkowie PZTU prowadzili różnego rodzaju akcje uświadamiające i dziś takich przypadków prawie się nie notuje. Pojedyncze, co jest możliwe, natomiast częściej trafiają się te zatrucia i to niekiedy ginie kilka bądź nawet kilkanaście ptaków jednocześnie, ale giną oczywiście w wyniku kolizji z liniami energetycznymi, w wyniku kolizji z pojazdami. Tak jak wspomniałem, czasem próbują na drodze czy na torach dobrać się do resztek zabitej przez pociąg czy samochód ofiary. No i wtedy też również giną, także sporo jest tych powodów. Czasem to są różne przyczyny takie naturalne. Kiedyś do muzeum trafiła samica bielika wykrwawiona. Okazało się, że w piersi tkwił 5-metrowej długości sęg. Gdzieś przelatywała w jakiś sposób, czy w pogoni za jakąś ofiarą i wbiła się na taki właśnie sęg. Także, ale bieliki sobie radzą. Radzą mimo tych strat. Są ptakami chronionymi we wszystkich krajach Europy. I momentami nawet już robi się pewien problem, jak chociażby te bociany, no narzekają czasami też właściciele stawów rybnych, że gromadzą się tam duże ilości ptaków i ponoszą z tego określone...
Czyli mają też czym się żywić tutaj na terenie naszego kraju. Panie kierowniku, ja tutaj przerwę, ponieważ już pojawiają się telefony, a chcielibyśmy też i wszystkich naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani właśnie tą populacją, powiedzmy, ptaka i drapieżnika, bielika, i chcą usłyszeć coś więcej. Ja przypomnę numery telefonów do naszego studia, dla naszych słuchaczy. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. A dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy bardzo serdecznie i już odbieramy pierwszy telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Witam ojca Pawła.
Witamy,
i pana inżyniera Mariana. Ja mam takie dwa pytania, bo mamy dwa gatunki właśnie ptaków drapieżnych, to jest orzeł przedni i orzeł bielik. I chciałem zapytać pana inżyniera, czy one sąsiadują wobec siebie, czy przykładowo jakieś odległości są w ich bytowaniu, prawda? Czy nie byłoby jakichś konfliktów, prawda? To jest takie jedno pytanie. W jakich miejscach orzeł przedni przypadły gnieździ się, a w jakich miejscach orzeł bielik? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy one są przez całą zimę, czy może gdzieś odlatują w jakieś cieplejsze miejsce przykładowo? Nawet u nas na południe w Polsce czy do Europy. No i to jest takie właśnie dwa pytania chciałem o wyjaśnienie.
Bardzo dziękujemy panie Józefie za konkretne pytania i myślę, że...
Jeżeli by byli gdzieś przybliżył, jakby między sobą tam gniazdowali. Przykładowo tak.
Dziękujemy i przekazujemy głos naszemu gościu.
Tak nie do końca zrozumiałem pierwsze pytanie. Chodzi o to, panie Józefowi, czy bieliki blisko siebie gniazdują, czy
tak.
Chodzi o sąsiedztwo z orłem przednim? Nie, między sobą, tak?
Nie, czy między właśnie orliki to jest bieliki...
Orłem przednim,
czy...
No tak się składa, że akurat te dwa gatunki w naszym kraju się wymieniają. Orzeł przedni gniazduje w Polsce na Pogórzu i w górach. Mamy od 35 do 40 par. To są Bieszczady, Beskid Niski, Tatry, właśnie Podkarpacie. Natomiast bieliki zasiedlają całą resztę kraju. Wprawdzie przez długie lata gniazdowała jedna para orłów przednich na północy kraju. Do 1974 roku gniazdowały też w miarę regularnie tu na Pojezierzu Mazurskim, natomiast wycofały się z naszego regionu. Także tu jakiegoś takiego konfliktu nie widać.
No, czyli były zanotowane takie sprawy, na przykład bójki, że powiedzmy jeden orzeł z drugim zaczęli się tam bić, że to powiedzmy gdzieś się tam gatunkami nie zgadzają.
Takie miejsca mają u nas, takie historie się zdarzają w Polsce, tam gdzie wykładana jest padlina, gdzie przylatują bieliki i bardzo często do takiego miejsca zalatuje orzeł przedni. W przypadku Polski północno-wschodniej to są orły, które pochodzą ze wschodu, czyli z Białorusi, z Estonii, z Łotwy, może nawet z Finlandii. No i z tego, co mi koledzy, którzy fotografowali takie sceny, okazuje się, że orły przednie przy tej padlinie są znacznie bardziej agresywne, czy też mniej asertywne od bielików i świetnie sobie z bielikami radzą, to
no,
znaczy nie dają sobie
wszystko
skasę
bieliki
dmuchać,
mają się kogo
takim
bać
językiem
też
popularnym. Natomiast jeśli chodzi też o to, jak bieliki
pytanie
między sobą na siebie reagują, mhm, to one są dość, bronią w zasadzie drzewa z gniazdem. Jeśli w rewirze blisko gniazda pojawia się obcy bielik, to oczywiście właściciel natychmiast podejmuje lot, w którym imponujący taki, którym pokazuje, że gniazdo jest zajęte, trzeba się stąd wynieść. Ale tam, gdzie jest dużo pokarmu, to potrafią bieliki, na przykład nad Zalewem Szczecińskim, gdzie na 13 kilometrach gniazduje kilka par stosunkowo niedaleko siebie, a w ogóle najbliżej dwa zajęte gniazda stwierdzono w odległości zaledwie 280 metrów, czyli można je uznać w tym przypadku za ptaki takie dość pokojowo nastawione. Jeśli jest dużo pokarmu, to między sobą specjalnie się tam nie biją, nie ten. Choć trafił przez tyle lat pracy mojej w Muzeum Przyrody, trafił do nas, w tym czasie miałem w rękach kilkadziesiąt martwych bielików, trafił osobnik, który padł ofiarą walki między bielikami. No, wyglądał rzeczywiście strasznie, nie będę tu opisywał. Natomiast takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko.
I jeszcze drugie pytanie odnośnie przemieszczania się tam pan Józef zadawał.
Ach, tak. Więc tak jak wspomniałem, dorosłe bieliki, czyli od wieku 4-5 lat, kiedy przystępują do pierwszych lęgów, kiedy już osiądą, znajdą swój rewir, wybudują gniazdo, są ptakami osiadłymi. I tak jak wspomniałem już dwukrotnie, w okresie zimy, kiedy jest śnieg, mróz, w poszukiwaniu pokarmu mogą się przemieszczać gdzieś na jakieś niewielkie odległości, te ptaki osiadłe. Natomiast ptaki młodociane, czyli te do wieku 4-5 lat, zanim na dobre osiądą, przemieszczają się na sporo odległości. Tutaj są pierwsze wyniki bielików z terenu Polski. Kierunki są bardzo różne. Niektóre lecą w kierunku północnym, inne lecą na południe i to pokonują odległości tam od kilkuset nawet do 1500 kilometrów.
No to są takie dalekie podróże.
Przemieszczały się w delta Dunaju na przykład.
Wyloty.
Także to są takie wędrówki. Część zostaje, część pozostaje w sąsiedztwie swoich rewirów, a część podejmuje wyzwanie, leci w nowe okolice. Być może, że kiedyś o tym jeszcze bardziej
tak,
szczegółowo porozmawiamy.
Panie kierowniku, czas nam bardzo szybko mija, a już mamy kolejnego słuchacza. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy, panie
Krzysztof. Chciałem powiedzieć, że około 3 lata temu byłem na wycieczce w Bieszczadach. I tam pilot wycieczki zainteresował się ornitologią i nam zakomunikował, że tam gniazdują orły przednie. Podobno jakieś gniazdo było obserwowane kamerą i tak dalej, czym maleństwa są skarmiane i tak dalej. Więc jak chodzi o koty domowe, to jest to jak najbardziej pokarm, który dostarczany jest przez rodziców małym pisklętom. I to można przypuszczać, że są łapane. Normalnie koty, które sobie tam polują w plenerze, one są naturalnym obiektem zainteresowania orłów przednich. Prawdopodobnie w przypadku bielików też. Ja miałbym pytanie takie, jeżeli ktoś wie, że w jego gospodarstwie, gdzieś tam w lesie, niedaleko gniazduje bielik. Wiadomo, że niepokoić go nie należy, ale co może człowiek zrobić dla dobra, żeby nie wykazać się jednak nadgorliwością, ale co może uczynić? To bym chętnie posłuchał. Dziękuję bardzo za wszystkie audycje, bardzo ciekawe. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Również pozdrawiamy, panie Krzysztofie, i słuchamy.
Dziękuję pięknie. No oczywiście, my rozmawiamy o bieliku. Będziemy kiedyś może coś mówili o orle przednim. Tak, koty są stałym menu polskich orłów przednich, tam właśnie na Podkarpaciu, w Bieszczadach. U bielika też.
Czyli jeśli by ktoś chciał się pozbyć swojego kotka, nie miał jakiegoś przyjaciela, który by go wziął do swojego domu, no może po prostu się tam udać do lasu, gdzie są bieliki. Czy orły przednie.
Natomiast bieliki, u bielików, tak jak tutaj pan powiedział, i jak już wspomniałem wcześniej, u tych w Wielkopolsce, tam była para gniazdująca niedaleko Leszna w krajobrazie rolniczym. Ponieważ bielików mamy coraz więcej, te optymalne, najlepsze biotopy nad zbiornikami wodnymi są pozajmowane, więc one przenoszą się coraz bardziej właśnie w mniejsze kompleksy leśne. Czasem jest to już jakaś nawet nieduża kępa w spokojnym miejscu starych topoli czy wierzb, gdzie potrafią założyć gniazdo i wówczas ich ofiarami padają nie tylko ptaki wodnobłotne czy ryby, bo ryb może nie być, ale właśnie także koty, które penetrują pola, także inne mniejsze ssaki, a z tym, że ten ulubiony pokarm to są przede wszystkim ptaki i ryby. Co możemy zrobić? Generalnie stanowiska lęgowe bielików otaczają leśnicy, wokół stanowisk lęgowych bielików leśnicy wyznaczają strefy ochronne. Te strefy są bardzo często oznakowane, jest tablica, po prostu wstęp zbroniony, ostoja zwierzyny. Jako zwykli obywatele musimy tego przestrzegać i po prostu nie wchodzić, bo naruszamy w ten sposób też przepisy prawa. Jeśli wiemy, że jest gniazdo, takie miejsce omijamy, by po prostu ptaków niepotrzebnie nie stresować. One są do tych swoich rewirów bardzo przywiązane i starajmy się, jeśli znamy takie miejsca, żeby ich nie płoszyć, natomiast bez problemu możemy je oglądać czy nad stawami, czy nad jeziorami, jak krążą. Bardzo często krążą nawet nad pobliskimi miejscowościami, więc to są ptaki, które stosunkowo łatwo i wdzięcznie się obserwuje.
Panie kierowniku, czas na naszej antenie dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnimy naszym słuchaczom, że rozmawialiśmy dzisiaj o zwyczajach i biologii, o zwyczajach lęgowych bielika, czyli gdzie gniazdują, czym, jakie mają zwyczaje, czym się odżywiają, w jaki sposób polują. A naszym gościem jest i był, jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie kierowniku.
Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy i dziękujemy.